Panie, dlaczego, Panie, modlę się i modlę, a moja modlitwa nie była, nie jest i nie jest wysłuchana? Dlaczego? Uważam, że wielu chrześcijan pod względem, jeśli chodzi o modlitwę, nie są praktycznymi chrześcijanami. W życiu codziennym potrafią być praktycznymi, bardzo praktycznymi. Ale jeśli chodzi o modlitwę, to przechodzą nad niewysłuchanymi modlitwami do porządku dziennego. Popatrzcie, gdy odkręcamy kran, spodziewamy się, że poleci woda. Jeśli nie leci, to co mówimy? Przechodzimy do porządku dziennego, szukamy przyczyny. Gdy włączamy światło, spodziewamy się, że zaświeci. Jeśli nie zaświeci, to co robimy? Szukamy przyczyny, potrafimy być praktyczni. Siadamy do samochodu, wkładamy kluczek, przykręcamy, spodziewamy się, że zareaguje, zadziała. Jeśli nie, no to jesteśmy praktyczni, szukamy przyczyny. Natomiast brakuje nam często tej praktyczności w naszym życiu modlitewnym. Modlimy się, modlimy się i modlimy się. Odpowiedzi nie ma i tylko niektórzy zdobywają się na to, aby zadać sobie pytanie, dlaczego? Panie, pokaż dlaczego. Powiedz dlaczego. Dlaczego modlitwy moje, choć je zanoszę, nie są wysłuchiwane. W związku z tym trzeba sobie takie pytanie zadawać. Jeśli o coś się modlimy, a modlitwa nie jest wysłuchana. I Biblia nam przychodzi z odpowiedzią. Biblia nam pokazuje na pewne przeszkody, pewne zatarasowania, pewne przyczyny, dla których nawet jeśli się modlimy, modlitwy chrześcijan nie są wysłuchiwane. Chciałbym dzisiaj zająć się jedną z takich przeszkód. Proszę otwórzcie pierwszy list Piotra. Proszę otwórzcie dzisiaj razem ze mną jedną taką przeszkodę. A więc otwórzmy pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Otwórzmy pierwszy list Piotra, trzeci rozdział i czytajmy fragment od pierwszego do siódmego wiersza. Od pierwszego do siódmego wiersza. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieściem. I okazujcie im cześć, skoro one są dziedziczkami łaski żywota. I teraz ta myśl, którą chcę zaakcentować i na którą chcę zwrócić uwagę. Aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. A więc jedną z przeszkód, nie chcę powiedzieć, że pierwszą, ale jedną z przeszkód w wysłuchiwaniu modlitw, są niewłaściwe relacje między małżonkami. I ktoś chyba trafnie zauważył, że chrześcijanie nie grzeszą, gdy są w kościele. Tam przypiąć im tylko skrzydełka i są święci. Gdy baczy na nich oko pastora albo księdza. Nie, nie. Nawet gdy chcą zapalić papierosa, to poza kościół wychodzą. A więc chrześcijanie nie grzeszą w kościele. Tam się nie upijają. Tam nie bluźnią. Tam są wszyscy bardzo święci. Ale ktoś słusznie zauważył, że chrześcijanie najczęściej i najwięcej popełniają różnych, Bogu się niepodobających rzeczy, czynów, słów wypowiadają wtedy, gdy kotary są zasłonięte, gdy są w swoim domu, gdy nikt nie widzi, gdy nikt poza najbliższymi, żoną, mężem, nie słyszy. I Piotr widocznie miał doświadczenie. Mówi, że niewłaściwe relacje między żoną a mężem mogą być przeszkodą w czym? W wysłuchiwaniu modlitwy. Wybaczcie mi, że będąc waszym pastorem już 5 lat, jeszcze nigdy na ten temat nie usługiwałem. Bardzo nie wiem, czy w ogóle w życiu 4-5 razy na temat tego tekstu usługiwałem. Bierze się we mnie jakaś niechęć do tego tekstu. A to dlatego, że jako młody kaznodzieja pewnego dnia, usługując na temat tego tekstu, naraziłem się pewnej kobiecie, siostrze w Chrystusie, córce jednego z liderów chrześcijańskich, która po usłudze na ten temat podeszła do mnie i powiedziała: człowieku, ty musiałbyś się cofnąć o cały wiek do tyłu, bo jakżeż dziś, wtedy był jeszcze XX wiek, jakżeż można mówić o jakimś poddaństwie żony mężowi? Dzisiaj jest emancypacja, równouprawnienie. I muszę powiedzieć, że tamta wypowiedź, taka w miarę szorstka, sprawiła, że ten tekst zapieczętowałem i praktycznie do niego nie wracałem. Ja nie wiem, kiedy ostatni raz na temat tego tekstu usługiwałem. A więc jeszcze raz wracamy do myśli Piotrowej. Niewłaściwe relacje małżeńskie, rodzinne blokują wysłuchiwanie modlitwy. I gdy przypatrujemy się temu tekstowi, tej wypowiedzi, to zauważamy, że Piotr porusza w nim kilka bardzo ważnych tematów związanych z życiem małżeńskim w kontekście oczywiście modlitwy. Piotr mówi, jaka ma być pozycja żony w małżeństwie, o co nie powinna zabiegać, ale także mówi, czym powinno się cechować, charakteryzować jej życie. Dalej Piotr mówi, jacy powinni być mężowie, czego nie powinni robić, ale także jakimi mają być dla swoich żon. A w końcu mówi o rezultatach właściwych relacji. Skoro Piotr zaczął od żon, no to ja nie chcę być lepszy od niego i zaczynać od mężczyzn. Również zacznę rozważanie tego słowa od żon. A więc za apostołem Piotrem rozpoczynam od żon. A więc jakich wskazówek udziela Piotr żonom, małżonkom? Żony nie powinny być zbuntowane, zgryźliwe, marudne, ale decyzją własnej woli powinny być uległe i to nawet wówczas, o dziwo, i to nawet wówczas, gdy mężowie są nie nawróceni. Tak powiada Piotr. Nawet jeśli niektórzy nie są, jacy? Posłuszni słowu. Bo właśnie dzięki właściwej postawie żony powiada Piotr, że ci nieposłuszni słowu mogą, staną się, zostaną pozyskani. Inaczej mówiąc, nawrócą się. A więc od żony przede wszystkim wymaga Piotr posłuszeństwa, uległości. Powiada się, że w pierwszym okresie małżeństwa większość kobiet ma tendencję, skłonności do tego, aby zdominować swojego małżonka. A więc, aby przejąć nad nim kontrolę. I czasem się, albo często się to udaje. Ona staje się decydentem. Ona staje się głową w małżeństwie. Ale mówią ci, którzy się na tym znają, że gdy kobieta dochodzi mniej więcej do lat 50, traci poczucie bezpieczeństwa. Następują w niej pewnego rodzaju przemiany, które sprawiają, że czuje się niespokojna. To znaczy traci poczucie bezpieczeństwa, traci poczucie, jakby to nazwać, podpowiedzcie mi. No, w każdym razie przestaje się czuć no, decydentem. A więc jak gdyby traci ochotę do tego, by przewodzić. Coś w jej organizmie następuje, czy tak to zwał. Następują pewne reakcje w jej organizmie, że traci poczucie, świadomość no, decydowania. A więc staje się bardziej lękliwa, bardziej potrzebująca męskiej ręki, zabezpieczenia, ochrony mężczyzny. Problem jednak wtedy polega na tym, że on już najczęściej nie jest do tego zdolny. Że po prostu no, już został wybity z rytmu. Trudno się jest uczyć od mając lat 60. Starego drzewa się już nie przesadza. On się nauczył do takiego, no, drugiej kategorii, do nie pierwszoplanowej roli w małżeństwie. I potem choćby go zmuszać, to nie jest w stanie podejmować decyzji. I co się potem dzieje w takim właśnie małżeństwie? No, dlatego druga fala rozwodów następuje kiedy? Właśnie po 50, a między 60 rokiem życia. To jest druga fala, podczas tego bowiem okresu najwięcej czy małżeństw się rozwodzi. No, jest to także jakoś psychologicznie udowodnione. Dzieci wychowane, dopóki były dzieci, no to trzeba było się troszczyć o nie, biegać wokół nich, zabiegać, wychowywać. Nie myślało się o rozwodzie. Teraz już dzieci wychowane, usamodzielniły się. Ona straciła no, pęd do kierowania, zdolności kierownicze, a on zniewieściał. I oto skutek. Nie mogą już dłużej z sobą być. No po prostu się rozwodzą. I potem się dziwimy, no starzy, a nie mądrzy. tyle lat mają za sobą, przeżyli, tyle lat wychowali dzieci, dorobili się czegoś, a teraz nagle im coś do głowy strzeliło i się rozchodzą. Ale to są prawdopodobnie skutki, które sięgają korzeniami gdzieś tam do wczesnych lat małżeństwa. I dlatego myślę, apostoł Piotr wiedział, co mówi. Zwracając się do żon, aby przede wszystkim były uległe. Ja wiem, że to się kłóci z honorem, a zwłaszcza honorem chrześcijanki, która patrzy na swojego nienawróconego, lekkomyślnego męża i zastanawia się, jak ja mogłabym mu być posłuszna. Ale Boże Słowo jest Bożym Słowem i Bóg nas błogosławi nie dlatego, że my coś wykalkulowaliśmy, ale dlatego, że jesteśmy posłuszni Jego Słowu. I za to mi się oberwało od tamtej siostry. Co ty to głosisz? Herezję głosisz. Jakbym ja nie tupnęła w domu, jakbym ja nie zarządziła w domu, ja mówię, boś go już tak wychowała. Odebrałaś mu inicjatywę, a jemu się już nie chce teraz uczyć wszystkiego od początku. Więc musisz się teraz niestety męczyć. A więc musisz to już do końca ciągnąć, czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba, czy tego chcesz, czy tego nie chcesz. To są skutki. Posłuchajcie. Biblia, a więc apostoł Piotr stawia tu żonom, kobietom za wzór kogo? Sarę. A zatem poucza, przykład daje nam wszystkim, wam wszystkim, drogie siostry, przykład Sary. I mówi Piotr w wierszu szóstym, że Sara była uległa swojemu mężowi, że Sara była posłuszna Abrahamowi. Była na tyle uległa, że nawet go panem nazywała. Jest tu tak napisane, że nawet go nazywała panem i że w zasadzie to wy stałyście się jej dziedziczkami. I teraz popatrzcie na tego Abrahama. Czy on był godzien tego, żeby go żona tak traktowała, jak go traktowała? Jak myślicie, drogie siostry, był godzien? Posłuchajcie, ja nie sądzę, nawet jeśli macie niewierzących mężów, żeby wam się to przydarzyło, co się przydarzyło Sarze. Bo pamiętacie, jak ją zaprowadził do Egiptu, to się jej wyparł, że jest jego żoną. Wyparł się jej. Powiedział nie. A nawet ją zmuszał do tego, żeby ona się nie przyznawała, że on jest jej mężem. Jak tu takiemu człowiekowi być uległym? Prawda? Nie myśli się w głowie. Jak być takiemu człowiekowi uległym? I gdybyśmy tak patrzyli na życie Abrahama, doszukalibyśmy się jeszcze czegoś innego. No, nie chcę się dzisiaj nad tym rozwodzić, bo to są rzeczy znane, oczywiste, na kartach Biblii opisane. I oto powiada Bóg, wzorujcie się na Sarze. Bo mimo tych różnych problemów, jakie miała z Abrahamem, była mu uległa. Była mu posłuszna. Powiecie, ale mój mąż jest taki dziwak, dziwny. Przez analogię pozwólcie, że o czymś powiem. Tenże sam Piotr w drugim rozdziale, 18 i 19 wierszu, zwraca się do wierzących sług. Do wierzących sług. Wiecie, wtedy był jeszcze okres niewolnictwa. Choć Biblia, choć Nowy Testament jest chyba jedną z pierwszych ksiąg, jeśli nie pierwszych, która podejmuje temat niewolnictwa, wzywając do uwolnienia i do wolności. Ale stan taki wówczas istniał, że byli niewolnicy i byli panowie. I niektórzy z tych niewolników się nawracali. I Piotr pisze do nich, do tych niewolników nawróconych: bądźcie posłuszni panom waszym, nawet jeśli oni są jacy dziwni. Nawet jeśli są dziwni, to się nie buntujcie, to bądźcie im posłuszni. A dlaczego i od kobiet, żon, i od sług domaga się Piotr takiej właśnie postawy? Bo przyświeca mu coś ważniejszego niż ambicje li tylko. Coś ważniejszego niż honor panowania tylko. Co przyświecało Piotrowi? No właśnie to, o czym powiedział. Pozyskanie tych ludzi. W duchu buntu, w duchu narzekania, jazgotu, w duchu nieposłuszeństwa, takim duchem niczego nie... To jest niemożliwe, żeby cokolwiek osiągnąć. Dlatego posłuchajcie raz jeszcze, co Piotr pisze. Dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. A więc Piotr kładzie więcej uwagi na praktyczny przykład, wzór, świadectwo, niż na wielomóstwo. Niż na uderzanie Biblią po głowie: ty mężu grzeszny, i taki nawróćże się wreszcie. Piotr mówi: bez słowa, poprzez przykład, poprzez właściwy przykład, w tym także i poprzez poddaństwo. Taka jest, może ja jestem staroświeckim kaznodzieją, nie idącym za trendem emancypacji, równouprawnienia, ale ktoś słusznie zauważył, że kobiety wywalczywszy wam emancypację najwięcej na tym straciły. Bo teraz kiedyś tylko się zajmowały wychowaniem dzieci i domem. Mężowie musieli pracować, żeby zarobkować. A dzisiaj kobieta musi i dom prowadzić, i dzieci wychowywać, i jeszcze przez emancypację pracować. I tak dalej. Ale ja się trzymam tego, co mówi Boże Słowo. A Boże Słowo mówi, że jeśli chcemy, żeby nasze modlitwy były wysłuchiwane, to trzeba brać pod uwagę nie to, co współczesna myśl nam podpowiada, ale to, co mówi Boże Słowo. Dalej, co jeszcze, czego jeszcze szanowne małżonki powinny w zasadzie unikać? Powinny unikać przesadnego zdobienia się w ozdoby ze złota i srebra. Życie jest dość ciężkie. Po co się jeszcze obciążać? A niektórzy niestety w tym upatrują. Czasem zdumiewam się, specjalnie ręce wyciągają niektóre kobiety, żeby zobaczyć: tu takie złoto, tu takie, tu bransoleta, tu jeszcze to, a tu... Piotr powiada: nie, to nie ma być naszym celem. To nie powinno być naszym celem. Skromność jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Z powodu skromności jeszcze się nikt nie zgorszył. Zgorszyć się może, jeśli to, co mówi Piotr, jest nieprzestrzegane. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, a więc klejnoty i tak dalej, złoto wieszane na sobie i tak dalej, i tak dalej. Chrześcijanin powinien wyglądać przyzwoicie. Czy się ze mną zgadzacie? Powinien odróżniać się czymś od zwariowanego świata. Powinno być widać, że to jest ktoś, kogo dotknęła łaska Boża. Czego jeszcze Piotr oczekuje od nas? To się kłóci z tym, do czego przed chwilą zachęcałem. nieprzesadne strojenie się w kosztowne szaty. Ale pewnie jutro tam kosztownych szat nie znajdziecie. Ani jutro, ani pojutrze, ani od poniedziałku kosztownych. Tak, oczywiście, estetyka to niekosztowność. A popatrzcie na tę zwariowaną modę. Mężowie, ile to żony nasze muszą, no może nie wszystkie, przepraszam, nie nasze. Ile żony w świecie muszą wydawać, bo moda się zmienia, bo się dyktatorom mody, no oni też muszą na czymś zarobić. I muszą zarabiać, dlatego w tym dniu wymyślają takie spódnice porozcinane dotąd i zarabiają na tym, następnie porozcinane z tej strony, a teraz takie jakieś frędzle widzę, że wiszą. No więc gdyby w jednej spódnicy chodziła kobieta przez pół roku, no to on by zbankrutował. W związku z tym musi wymyślić coś nowego, żeby znowu kupować. Piotr powiada, że tak być nie powinno. Niestrojne szaty. Schludne, tak. Czyste, tak. Przyzwoite, tak. Ale nie takie... Muszę wam powiedzieć, że w niedzielę uściskałem. Moja żona nie widziała i teraz się pierwszy raz o tym dowiaduje. Ale w niedzielę uściskałem jedną z naszych ustrońskich sióstr. Bo mieliśmy spotkanie z rodzicami, a to w związku ze szkółką niedzielną i ocenami na świadectwo. I znałem tę nauczycielkę, że ona zawsze chodziła jak strach na wróble. Siedzę tak i czekamy. Nagle wchodzi kobieta przystojnie ubrana, w spódniczce, bluzeczce. Aż mnie z krzesła podniosło. Wyskoczyłem do niej i mówię, siostro! Przy wszystkich nauczycielach i przy wszystkich rodzicach. Po tym aż głupio było. Ale może przez to coś zrozumiała. No bo taka przesada w ubiorze. Niektóre siostry, niektóre osoby myślą, że w ten sposób pozyskają swoich mężów. Że się będą stroić ekstra. Nie, to nie jest sposób na pozyskanie męża. To co? No to Piotr powiada, trefienie włosów. Ozdobą waszą niech nie będzie trefienie włosów. No, ja myślę, że na ten temat można by także bardzo wiele mówić. Albo bardzo wiele zauważać. Czy znacie takiego Michała Wiśniewskiego, czy jak on się nazywa, ten muzyk? Znacie go. Ja się ciągle zastanawiam, jakiego koloru on ma włosy. Naturalne, bo raz ma zielone, innym razem ma czerwone. A czy widzieliście takie dziwactwa na głowach? Czasem są to czuby, czasem pasek taki. Nie wiadomo, czy ona już jest siwa, czy czarna, czy czerwona, czy zielona. No nie wiadomo. No więc to nie jest zgodne z duchem Słowa Bożego, z duchem Biblii, bo Piotr powiada, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Co zatem ma być naszą ozdobą? Co Piotr zaleca? Co zaleca Piotr? W co się ma niejako przyodziewać, przystrajać każda wierząca chrześcianka? Każda chrześcianka. Nie jakaś tam tylko z przyzwyczajenia chrześcijanka, ale wierząca chrześcijanka. Czym się ma charakteryzować? Powiada Piotr, czystym, bogobojnym życiem. Łagodnym i cichym duchem. To są te dwie cechy, które Piotr akcentuje. Czyste, bogobojne życie i łagodny, cichy duch. Myślicie, że tym można pozyskać niewierzącego męża? Czy nie? Można. Chyba szybciej niż trefieniem włosów i obwieszaniem się. I z duchem niezależności. Tym szybciej można pozyskać i tym szybciej można doprowadzić do nawrócenia się męża. Ja już chyba tutaj raz albo dwa razy opowiadałem, ale są pewnie wśród nas i tacy, którzy tego przykładu nie słyszeli. A to jest autentyczny przykład. I na tym zakończę rozdział kobiet. Przejdę dalej. Pamiętacie, kiedyś mówiłem o kryształowej wazie? Żona moja pamięta, bo już nieraz to słyszała. Ale pewnie nie wszyscy pamiętacie, albo nie wszyscy słyszeliście. Otóż to był autentyczny fakt. Dział się za życia albo w zborze wielkiego ewangelisty ubiegłego wieku Moody'ego. Moody w Chicago prowadził zbór, dużą społeczność. Jednego dnia jego żona, jedna siostra ze zboru poprosiła go o rozmowę. I gdy usiedli, aby rozmawiać, ona zaczęła opowiadać, jaki to jej mąż jest niedobry, bo jeszcze mimo tylu ewangelizacji, jakie ona prowadziła w stosunku do niego, on się ciągle nie nawrócił. Ciągle jest nienawrócony. Twarda sztuka, twarde serce. Pastorze Moody, czy nie złożyłbyś nam kiedyś wizyty, bo chciałabym, żebyś ty do niego przemówił. Może ty go przekonasz, bo ja w żaden sposób. Moody powiada, dobrze, umówmy się, kiedy twój mąż będzie w domu, ja przyjdę i będę z nim rozmawiał. Uzgodnili termin, więc Moody przyszedł, ona zrobiła herbatę, oni obaj pozostali w pokoju, a ona się skrzętnie usunęła, żeby nie przeszkadzać, żeby mąż się nie krępował, otworzyć swoje serce przed kaznodzieją, przed pastorem. I zaczęli rozmowę. I kiedy ten człowiek dowiedział się, że to jest pastor jego żony, jeszcze szybciej stamtąd wychodził, niż tam wchodził. Bo tenże zaczął mu opowiadać, jak gderliwa jest ta jego żona. Że od rana do wieczora gdera i mówi, że trudno ją zatrzymać. I że wszystko, co najgorsze, to on. I tak dalej. I mówi, ja mam się na zwiastowanie takiej kobiety, mojej żony, nawrócić? Jeśli chrześcijanie są tacy, to ja chcę sobie dać z nimi spokój. No i co? I kiedy Moody wychodził, ona wybiegła za nim gdzieś tam do bramki i powiada, bracie pastorze, jak tam z moim mężem, nawrócił się? Wiesz co, siostro, mam do ciebie prośbę, przyjdź jutro do mnie do biura, chcę z tobą porozmawiać. Ona przyszła, Moody powiada, siostro, módlmy się, żeby Bóg dotknął twoje życie. Żeby Bóg zmienił twoją naturę. Bo jeśli w twoim życiu się nic nie zmieni, to twój mąż się nigdy nie nawróci. I zaczął jej mówić, co usłyszał. I ona, słysząc to, rozpłakała się. I mówi, pastorze, jest mi bardzo przykro, że ci taką przykrość sprawiłam. Jest mi bardzo przykro, no taka już jestem, taka jestem. Pomóż mi. Módlmy się, powiedział Moody. Uklękli, Moody się modlił za nią, włożył na nią ręce i prosił Pana, Panie, zmień naturę, charakter tej mojej drogiej siostry, swojego dziecka. Zmień, żeby się stała kobietą biblijną, cichego i pokornego ducha. I na tym się rozeszli. I gdzieś po jakimś czasie, ponieważ jej mąż był zapalonym rybakiem, tak właśnie, zwykle wychodził wcześnie rano o 4:00 na połów ryb. Szedł, żeby łowić ryby. I tego dnia żona spała w oddzielnym pokoju. On wziął wędkę, ubrał się, wziął wędkę i wychodził. A tam na przedpokoju, gdzieś na jakimś piedestale, stała duma tego domu. Kryształowa waza. Duma domu. Ktokolwiek wchodził do tego domu, pierwsze spojrzenie padało na kryształową wazę. A potem opowiadanie, jak piękna jest ta kryształowa waza. I on wychodząc, tak się śpieszył, nie chciał obudzić żony, że tą wędką, którą trzymał na ramieniu, potrącił tą wazę. I ta waza spadła z tego piedestału, no i rozsypała się jak kryształ zresztą, mak w proch. I nagle on słyszy, że skrzypie łóżko, to znaczy, że żona wstaje. No, wiadomo, co będzie. Drzwi się otwierają, on wkłada palce w uszy, bo wiadomo, co teraz będzie. Teraz to dopiero będzie. Ani uciekać, ani pozostać. Dlatego wsadził palce w uszy. Tymczasem ona stanęła w drzwiach, popatrzyła na tę rozbitą wazę. I on patrzy przerażony, ona się uśmiecha od ucha do ucha. I mówi, mężu, na ryby się wybierasz? No tak. Nie martw się, ja to posprzątam. To rzecz nabyta. Spadła mu wędka, usta się mu otworzyły, ryb mu się odechciało. Powiada, żono, co się z tobą stało? Żono, co się z tobą stało? Bóg zmienił moje życie, kochany. Bóg dotknął mojego charakteru, mojej natury i zmienił moje życie. O, żono najdroższa, jeśli Bóg potrafił zmienić twoją naturę, to ja wierzę, że On może zmienić także i moją. Pomódź się o mnie. Cichego i łagodnego ducha. To jest to, czym Bóg się może posłużyć. Jak to dobrze, że dla nas mężczyzn zostało tylko 10 minut. Ale i do mężczyzn Piotr, oczywiście tolerancyjny bardzo, kieruje zaledwie chyba dwie uwagi. Tak, dwie uwagi. Bo i do mężczyzn się zwraca. Oto w wierszu 7 po apelu pod adresem żon zwraca się do mężczyzn. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści. A więc wymaga od nas, bracia, mężowie, Bóg czego? Wyrozumiałości. Ktoś powiedział, nie staraj się kobiety zrozumieć, bo jej nigdy nie zrozumiesz. Tak to już jest ułożone. Życie byłoby nieciekawe, gdyby tak nie było. A zatem na pewno nigdy nie zrozumiemy kobiety. Do końca jej nie zrozumiemy. Ale czy rozumiemy, czy nie, mamy być jacy? Wyrozumiali. Mamy być wyrozumiali. Brak wyrozumiałości powoduje, że nie rozumiejąc jej intencji, myśli, no dochodzić może bezustannie do czego? Do napięć. A więc mamy być jacy? Wyrozumiali. Mamy być wyrozumiali ze względu na jej słabości, na ich słabości. Czasem się dziwimy, no ciągle coś, ciągle jakaś słabość. Mamy być wyrozumiali. No i co dalej? Po drugie, okazywanie szacunku. Kiedyś tak było, no, to się zdaje się zatraca, że mężczyzna pierwszy mówił kobiecie dzień dobry, że przed kobietą otwierał drzwi i pierwszą ją przepuszczał, że podawał jej płaszcz, palto i że okazywał jej szacunek. I to jest zgodne z Biblią i to jest zgodne z Bożym Słowem. Okazujcie im szacunek. Dlaczego? Ponieważ i one są dziedziczkami żywota wiecznego, łaski żywota. I one są. Wybaczcie, bracia, że do was nie mam nic więcej. Przynajmniej te dwie uwagi Piotra przeze mnie przekazane przyjmijcie. A więc bądźcie wyrozumiali dla waszych żon. Ja obiecuję, że też będę się starał być wyrozumiały. Po drugie, okazujmy im szacunek. Okazujmy im szacunek. Tego od nas Boże Słowo wymaga. I jeśli te właściwe relacje w domu są zachowane, są pielęgnowane, a więc właściwe relacje między mężem i żoną, i jeśli mąż i żona się modlą razem, a byłoby wskazane, żeby się modlili, jeśli zaś partner czy partnerka jest niewierząca, to oczywiście trudno tego oczekiwać, ale jeśli jego albo jej postawa wobec nawet niewierzącego partnera czy niewierzącej partnerki jest właściwa, biblijna, to mamy w Słowie Bożym Boże zapewnienie, że nasza modlitwa o współpartnera nie dozna przeszkody. Prawda? A więc dla tego celu warto jest poświęcić się, podporządkować się Bożemu Słowu. Dla tego celu, aby nasza modlitwa nie doznała przeszkody, warto jest usłuchać tego, co mówi Boże Słowo na temat właściwego życia małżeńskiego. To nie jest oczywiście wszystko. W innych miejscach Bożego Słowa i do kobiet, i do mężczyzn są kolejne instrukcje podane. Ale ja dzisiaj tylko ten tekst przeczytałem, a to ze względu na modlitwę. Ze względu na modlitwę. I tak jak powiedziałem na wstępie, chrześcijanie, nawet i ci głęboko wierzący, bardzo często nie dopełniają, czy nie dostosowują swojego życia do norm Bożego Słowa, a zwłaszcza w domu, zwłaszcza w małżeństwie, zwłaszcza w rodzinie. Jeszcze jedno słowo do mężczyzn. Pamiętajcie, że my, mężczyźni, jesteśmy drzwiami do naszych rodzin, do naszych domów, do naszych małżeństw. Już kiedyś także mówiłem, że w sposób szczególny wróg atakuje właśnie mężczyzn. Dlaczego? Bo jeśli uderzy w głowę, jeśli mężczyzna przestanie spełniać swoje obowiązki, jakie Biblia na niego nakłada, to najprawdopodobniej ta rodzina pójdzie w rozsypkę. Stało się to dla mnie tak bardzo jasne, kiedyś, gdy byłem w pewnej miejscowości pod wschodnią granicą, na ewangelizacji. I był piękny, słoneczny, sobotni poranek. Wyszedłem na spacer, żeby trochę nawdychać świeżego powietrza. I zauważyłem zdumiewającą rzecz w tej wiosce. Za pługiem szła kobieta. Na traktorze, prowadząc traktor, prowadziła kobieta. Końmi powoziła kobieta. Same kobiety. Gdy zapytałem potem jednego z wierzących ludzi, słuchaj, co to, gdzie mężczyźni w tej wiosce? Gdzie mężowie w tej wiosce? A dlaczego pytasz? No bo chodzę po waszej wsi i praktycznie nie widzę mężczyzn, same kobiety. Gdybyś poszedł do baru, to tam byś ich spotkał. Oni piją, a ktoś na te biedne dzieci żeby nie umierały z głodu, zarobkować musi, więc zajmują się tym kobiety. Ale widzicie, to jest nienormalne, to jest nienaturalne. Diabeł uderza bardzo często w mężczyzn właśnie po to, żeby rozbite zostały domy. Od nas, od naszej postawy w modlitwie, od naszej służby ochraniania naszego domu poprzez modlitwę zależy, jak się naszym domom, małżeństwom, rodzinom powodzić będzie. Tak, kiedyś Bóg nas, mężczyzn, będzie rozliczał. Będzie nas czynił odpowiedzialnymi za zaniedbania w naszych domach. Bo zarówno jedna strona, jak i druga strona ma swoje role, swoje zadania do spełnienia, aby małżeństwo, aby rodzina była zdrowa. By modlitwy nasze się nie przerywały. Siostry, nie rozmawiajcie ze mną po nabożeństwie. Ja ciągle słyszę, jak tamta siostra sprzed 25 lat mnie napomina, że w XX wieku nie można być poddanym. Możecie sobie nawet tak pomyśleć, jeśli chcecie, a nie podchodźcie z tym do mnie. Choć ja wierzę, że można, że jeśli ktoś jest pokornego i cichego ducha, to dla wyższego celu gotów jest zrezygnować nawet ze swoich ambicji. I na tym zakończymy dzisiaj rozważanie listu Piotra i na tym zakończymy także temat modlitwy. Być może kiedyś jeszcze do niego wrócimy, bo nie zakończyłem go w ogóle, a więc nie doprowadziłem do końca. Od przyszłego tygodnia brat Bogdan wchodzi z pewnym tematem, a kiedyś, jak się wyczerpią, jak zakończy, a kiedyś może w przyszłości do tego tematu jeszcze wrócimy, bo są także inne przyczyny niewysłuchiwania modlitw. Wspomnę dzisiaj tylko, gdy Salomon zbudował świątynię i stanął i prosił Boże, Bóg mu się we śnie ukazał i powiedział: jeśli mój lud, czy już wiecie, jakie miejsce mam na myśli? Jeśli mój lud się ukorzy, jeśli mój lud będzie się modlił i tak dalej, to ja z nieba prośby ich wysłucham. Ale to jeśli. Ale to jeśli. Jeśli. Nie chcemy zauważać, że tylko Bóg wysłucha. Musimy także się ustosunkować do tego jeśli. Ale o tym mówić będziemy już kiedyś w przyszłości. Chcemy więc postać, aby się teraz na zakończenie jeszcze pomodlić. Wybaczcie, że się odważę. Może to jest za dużo, czego ja oczekuję. Może moja odwaga jest na wyrost. Ale skoro dzisiaj mówiliśmy o tak newralgicznym miejscu, jakim jest małżeństwo, rodzina. Jeśli doszłaś, droga siostro, do wniosku, na podstawie słów nie moich, Piotrowych, że nie zawsze twoja postawa w twoim małżeństwie jest albo była przykładna. Jeśli byś chciała, jak tamta kobieta w XIX wieku, przed Moody'm stanąć, a ty przed Bogiem stanąć i powiedzieć: Boże, naucz mnie właściwej postawy w moim małżeństwie po to, żeby mój mąż został pozyskany. To bądź na tyle odważna, nie wstydź się, możesz wyjść tutaj do przodu i będziemy się modlić i będziemy zanosić ciebie w modlitwie. A może, drogi mężu, patrząc na swoją rodzinę, dochodzisz do wniosku, że nie zawsze ją odpowiednio zabezpieczałeś. Nie zawsze drzwi były zamknięte poprzez twoją modlitwę na inwazję wroga. Może za zasłoniętymi firankami, kotarami nie zawsze byłeś mężem, Bożym mężem, głową rodziny. I dziś jest ci przykro, bo może widzisz dzieci zgorszone w świecie. Może widzisz żonę poranioną, płaczącą. I chciałbyś to wyznać Bogu i powiedzieć: Boże, zmień także, naucz mnie, Boże, właściwej postawy w mojej rodzinie, w moim małżeństwie. Czy wiesz, że jest to możliwe? Bo wszystkie rzeczy są u Boga możliwe. To jest możliwe. To jest możliwe. Jeśli więc dochodzisz do wniosku, że także potrzebujesz modlitwy, proszę, wyjdź tutaj, będę się o Ciebie modlił. A więc proszę, wyjdźcie teraz siostry, wyjdźcie bracia, jeśli poruszone są wasze serca tym słowem przekazanym nam przez Piotra, przyjdźcie, będziemy się modlić. Będziemy prosić Pana, aby dotknął nasze życie. Będziemy prosić Pana, aby przemienił nasze życie. Będziemy prosić Pana, aby pouczał nas, prowadził nas. Halleluja. Jezus. A może są wśród nas takie osoby, które doprawdy nie wiedzą, co robić w swoim małżeństwie. Próbowały wszystkich sposobów. Nie wiedzą, co począć. Są bezradne, bezsilne. I chciałyby się dzisiaj zwrócić do Boga o Boże prowadzenie. Zrezygnować ze swoich wysiłków. I powiedzieć: Boże, w mej bezradności prowadź mnie. Prowadź mnie w taki sposób, żeby i moje małżeństwo, i moja rodzina, żeby zostało to wszystko wedle woli, według porządku biblijnego, Twojego porządku uczynione. I w swojej bezradności przychodzę dziś do Ciebie. Tak, jakim jest, nic nie ma mnie. Możesz wyjść do przodu także, będę się modlił. Nie co dzień ten temat poruszamy i nie co dzień wzywamy w tej intencji ludzi do modlitwy. A więc jeśli ktokolwiek z Was by jeszcze chciał, proszę, możecie podejść, będziemy się modlić. Halleluja. Halleluja. Proszę, abyśmy wyciągnęli nasze ręce w stronę tych trzech osób, które wyszły. Współczujmy im, módlmy się razem z nimi. Jeśli ktoś z Was ma życzenie, pragnienie, poruszenie serca, aby do tych osób podejść, to proszę, czujcie się wolni, podejdźcie do nich, aby się z nimi także modlić. Otoczcie ich dzisiaj także Waszą modlitwą wstawienniczą. Biblia powiada, że gdyby dwaj z Was na ziemi uzgodnili jakąkolwiek prośbę, z sobą uzgodnili i modlili się, to będzie im to dane, A więc czując, współczując z nim, cierpiąc razem z nimi, chcielibyśmy być razem z nimi w modlitwie, módlmy się o nich. Nasz dobry Boże, my dziękujemy Ci tak bardzo, bardzo serdecznie, że Ty w swoim słowie zapewniasz nas, że wszystko, o cokolwiek byśmy Ciebie prosili, Ty wysłuchasz i odpowiesz. Wiesz, że dzisiaj poruszaliśmy temat małżeństwa, rodziny. Jakżeż ważny temat, bo Ty, Panie, powołałeś małżeństwo, Ty błogosławiłeś małżeństwo i Ty chcesz, aby małżeństwa były błogosławione, aby błogosławione były nasze domy, nasze rodziny. Panie, a Ty widzisz, ile jest dramatów w małżeństwach, ile rozwodów, ile gwałtów, molestowania dzieci. Panie, widzisz, jak cierpią dorośli i dzieci. Widzisz, Panie, codziennie prasa nas o tym informuje, telewizja. Boże, diabeł robi różne dramatyczne, powoduje dramatyczne skutki. Panie, my prosimy Ciebie, aby nasze chrześcijańskie małżeństwa, nasze chrześcijańskie rodziny były ochronione, otoczone przez zastępy Twoich aniołów, aby diabeł nie miał prawa do naszych domów, do naszych małżeństw, do naszych dzieci ani wnuków. W imieniu Jezusa Chrystusa, diable, nie pozwalamy Ci na to. Sprzeciwiamy się Tobie. Chcemy mówić dzisiaj, jak powiedział Jozue: ja, my i nasze domy chcemy służyć Bogu Wszechmogącemu. I Ty, wrogu, diable, który przychodzisz, aby kraść, zabijać i tracić, nie masz prawa do naszych domów. Dlatego dziękujemy Ci, Jezu, że modlitwa nasza jest wysłuchiwana i Ty zabezpieczasz nasze domy. Ale teraz chcemy Ci przynieść te osoby, które wyszły tutaj do przodu. Widzisz, Panie, ból ich serc, widzisz zranienia ich duszy. Panie, modlimy się o to, abyś im pomógł w ich bezradności, w ich bezsilności. Panie, przebacz im błędy, jeśli popełniły te osoby. O, oddal, Panie, wynagródź lata, które zjadła szarańcza. Te wszystkie popełnione błędy napraw, Boże, w miłosierdziu swoim. A wejrzyj na ich domy, a wejrzyj na ich małżeństwa, a wejrzyj na ich rodziny. Wyciągnij swoją rękę w stronę naszych braci i sióstr. O wszystkie, Panie, małżeństwa i o zabezpieczenie ich proszę. Wszystkie małżeństwa w naszym zborze, o zabezpieczenie ich proszę. Panie, także i tych osób, które wyszły do przodu. Panie, błogosławimy je, błogosławimy te osoby, błogosławimy ich mężów, błogosławimy ich żony, błogosławimy ich dzieci. Panie, Panie, chwała Ci. Spraw, aby modlitwy płynące z domów nie doznawały przeszkody, nie były, Panie, zatrzymywane, ale były wysłuchiwane, aby niebo na nasze modlitwy zanoszone w domach było otwarte. Czcimy Ciebie, Boże, wywyższamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja, halleluja. Niech Was Bóg błogosławi. Halleluja.